Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania podcastu Nauka Nadaje.
Dzień dobry, witam w podcaście Nauka Nadaje, w podcaście, który mam przyjemność realizować wspólnie z Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Nazywam się Justyna Dżbik-Kluge, jestem dziennikarką i pomysłodawczynią tego podcastu, w którym rozmawiam z wykładowcami i wykładowczyniami, z badaczami i badaczkami z Uniwersytetu Warszawskiego, ale rozmawiamy o tym, co dzieje się dookoła nas, rozmawiamy o różnych ważnych trendach, zjawiskach, o tym, jak wygląda współczesny świat, ale o komentarz prosimy tych, którzy wiedzą więcej, którzy czytają, którzy mają informacje, którzy znają się, więc chętnie się wypowiadają. Dziś o języku młodych, o gwarze młodzieżowej, o młodomowie, o tym, czym jest cringe, kim jest dzban i dlaczego mówimy do siebie dzisiaj Eluwina, chociaż kiedyś mówiliśmy Elo. Moim gościem jest pani dr Agata Honcia, językoznawczyni, wykładowczyni. Pani doktor działa między innymi z Obserwatorium Językowym Uniwersytetu Warszawskiego, ale również w Poradni Językowej Uniwersytetu. Pani doktor... Eluwina na początek. Czy to już pase? Dzień dobry.
Dzień dobry. Właściwie nie wiem, jak się przywitać, żeby nie zabrzmieć po pierwsze jak lamerka albo lamuska, po drugie, żeby no jakoś no, w trosce o swój wizerunek po prostu powiem dzień dobry, bo mogą tego podcastu słuchać młodsi i starsi. Dzień dobry wydaje mi się najbardziej neutralne i najbezpieczniejsze dla mnie. Jednak chciałabym zachować właśnie twarz.
No właśnie, to trzymajmy się dzień dobry, bo ono jest w miarę uniwersalne. No to a propos tej uniwersalności języka. Zacznę lamersko i tak oldschoolowo. W moich czasach było tak, że język się wiązał z różnymi subkulturami. Pamiętam, że niektórzy byli grunge'ami, słuchali konkretnej muzyki, mówili w jakiś sposób. Jeśli ktoś słuchał hip-hopu, był ziomalem, to też miał swoją gwarę czy mowę. Teraz mam wrażenie, że młodzi ludzie się wymieszali, te subkultury się wymieszały, o tym też mówią kulturoznawcy. Czy to też wpłynęło na język młodzieżowy? Czy on jest taki bardziej wspólny?
Z całą pewnością wpłynęło, chociaż, ponieważ nie jestem młodzieżówką, to znaczy nie mam 15 ani 16 lat, nie mogę się wypowiadać o tej sprawie tak z wewnątrz.
No po tej bluzie to jednak, dzisiaj pani doktor się ubrała bardzo adekwatnie do tematu, jest trupia czacha, papierosek.
I jest papierosek, chociaż nie palę. Palenie szkodzi zdrowiu.
Absolutnie.
Prawda? Język się wymieszał, tak jak subkultury się może tak nie do końca jeszcze wymieszały, ale nie mają takiej silnej, nie mają takiego silnego wpływu na język, jak rzeczywiście, jak kiedyś, nawet 15 czy 20 czy 25 lat temu. Ale to wszystko dlatego, że są media społecznościowe. Media nam wszystko psują. Przez to, że...
To się nagrało, pani doktor, ja nie wiem, co z tym zrobimy. Ale psują.
Ale mam nadzieję, że też uśmiech, z którym to mówię, się nagrał. Przez to, że wszyscy mamy właściwie do wszystkiego dostęp, bardzo silne są przepływy między kulturami, między językami. Możemy czerpać z różnych źródeł, z różnych odmian języka i brać sobie z nich to, co nam się podoba. No i tak się właśnie dzieje. I dlatego raczej dzisiaj mówimy w ogóle o języku młodzieżowym niż o języku hip-hopowców, nie wiem, raperów, punków i tak dalej, i tak dalej. Przy czym zastrzegam, że nie znam się na kulturze, dlatego to jest no, wzięte w duży cudzysłów i w duży nawias.
Ale a propos tego uniwersalnego podejścia i tego, że to się wszystko wymieszało, że media nam wszystko psują. Instagram, Facebook, no głównie pewnie Instagram, teraz TikTok, ale również tak język niewerbalny, tylko różnych emotek, symboli. Na ile to kształtuje język młodzieżowy, to wszystko?
Bardzo kształtuje. Jeżeli spojrzymy na jedno chyba ze słów młodzieżowych, a na pewno na kandydaturę na słowo młodzieżowe, czyli XD, to przecież to jest emotikonka, prawda? W ogóle niezwykły przykład, jeden z niewielu, kiedy słowem została emotikonka zapisywana wtórnie literami. Ten zapis literowy jest zapisem wtórnym. Pierwotnie słowem jest zestaw znaków graficznych. To się rzadko zdarza. Niewiele mamy takich przykładów. Więc emotikonki, czy też nawet emoji, bo trzeba to odróżniać, to są też takie elementy świata znaków. Chyba tak należałoby raczej mówić niż o świecie języka. Więc to są takie elementy, które wpływają na to, jak mówimy i też jak myślimy o świecie. Bo zobaczmy, co jest dla XD charakterystyczne. To jest krótkie, to jest takie wystrzałowe, prawda? To jest bardzo...
Lol.
To jest bardzo dynamiczne i odzwierciedla właśnie emocjonalność i charakteryzuje doskonale tych młodych, dla których to jest element naturalnego języka. Dla mnie już nie. To jest dla mnie ciało obce. Musiałam się nauczyć, że w ogóle jest coś takiego jak XD i co to znaczy i w ogóle dlaczego ktoś tak mówi. nauczyłam się, ale to wciąż jest poza mną, poza moim światem. Ale właśnie dla najmłodszych czy dla młodszych to jest coś naturalnego. Tak jak dla mnie dzień dobry.
No dzień dobry. No właśnie, dlaczego ktoś tak mówi? Po co nam ten język młodzieżowy? Po co młodym ludziom język młodzieżowy? Przecież na przykład takie słowo dzban, które też znalazło się wysoko, z tego co pamiętam, w zestawieniach na młodzieżowe słowo roku. No to dzban, to lamus. No już wszystko kiedyś nazywaliśmy jakoś. No eluwina, elo, pozdro. No po co wymyślać te nowe słowa?
Nie no, w ogóle wszystko już było, prawda?
Dobrze, ale całkiem serio. Jaką funkcję to pełni, że jednak młodzi po młodzieżowemu, a my starzy próbujemy do tego tam zajrzeć jakoś po cichutku?
No właśnie dlatego, że chcą być cały czas młodzi. Po pierwsze, chcą się odróżnić. To jest pierwsza funkcja każdego języka młodzieżowego, bo on się oczywiście zmienia w czasie. Nie ma takiego stałego konstruktu język młodzieżowy. W roku 1920, 1950, 1990 i 2021. Nie ma stałego oczywiście tego wsadu, tego wypełnienia, tylko jest stałe pole. Jest pole na to, żeby językowo młodsi odróżniali się od starszych. Chcą się odróżniać po pierwsze dlatego, że tworzą wspólnotę i czują tę wspólnotowość. Tutaj nie chodzi o przynależność do organizacji, tylko chodzi o to, że są młodsi i nie chcą być starsi. I chcą pokazać starszym, ej, spadajcie, prawda? Idźcie sobie troszeczkę dalej.
To jest nasze, tak?
Tak, to jest nasze. Po drugie, i to jest bardzo ważne, i to łączy język młodzieżowy na przykład z językiem więziennym albo z językiem...
No to teraz pani doktor zaorała.
Zaraz powiem, o co chodzi. Albo z językiem jakiejś innej subkultury, mianowicie tajność. Chodzi o to, żeby ci, którzy nie należą do danego środowiska, do danej wspólnoty, nie rozumieli, co mówią ci jej członkowie. Czyli mówiąc bardzo wprost, dlatego młodzi wymyślają ciągle nowe słowa, że chcą, aby starsi ich nie rozumieli. I jeżeli jakieś nowe słowo, czy słowo młodzieżowe znajdzie się na przykład w plebiscycie, takim jak młodzieżowe słowo roku, albo w jakimś innym konkursie, no to ono traci już swoją tajność, prawda? Czyli w ogóle po prostu przestaje być funkcjonalne. Czyli młodzi już nie chcą go używać. To nam, starszym, się wydaje, że o jacie, poznajemy język młodych, ale jesteśmy na czasie. Nie, bzdura. Nie jesteśmy na czasie. Poznajemy coś, co dla młodych już jest passé. Dawno, 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 dawno i nieprawda. A nawet jeżeli jeszcze to ciągle nie przebrzmiało, to już nie chcą używać słów wyciągniętych na powierzchnię, bo właśnie one straciły już tajność.
Popsuło się, tak?
Popsuło się.
Ich znaczenie. A propos tego słowa cringe i a propos też plebiscytu, rok 2020 nie było tego młodzieżowego słowa roku wybranego, z tego co pamiętam. Była taka sugestia, że to zależyzm jest ważny, ale nie było to jasne. Natomiast 2019 i cringe tam się znalazło, słowo i boomer. To są słowa gdzieś tam z angielskim, językiem angielskim w tle. Czy ten współczesny język młodzieżowy, ten 2021, może 22, to jest taki język z angielskim w roli głównej? To też wynika z tych emotek, czy emoji, gdzieś tam z tego, że się wszystko miesza?
I tak, i nie. W ogóle język współczesny polski jest językiem, który bardzo się opiera na angielszczyźnie. Ale co ciekawe, ostatnio to liczyliśmy, sprawdzaliśmy właśnie w Obserwatorium Językowym. Okazało się, że to wcale nie zapożyczenie bezpośrednie z angielskiego lub dowolnego innego języka dominują w polszczyźnie, tylko dominują słowa utworzone już na naszym gruncie od tych zapożyczonych. Czyli owszem, coś tam zapożyczamy, ale od razu to przerabiamy na swoją modłę. Od razu to walcujemy, wyginamy, tworzymy nowe słowa właśnie od tych angielskich, od tych zapożyczonych.
Tak? Cringe'owy,
cringe'ować. No w ogóle ktoś jest lamerem, prawda? Lamersko, lamusem i tak dalej, i
a
tak
to
dalej.
A to od lame, no tak, to przecież od lame.
Tak,
no
tak. Pewnie. Więc powiedziałabym, że dominuje polski potencjał słowotwórczy, chociaż opiera się on, czy wykorzystuje ten materiał anglosaski, no bo on jest obcy, przez to atrakcyjny i przez to też, przyznajmy, niezrozumiały, zwłaszcza dla najstarszych, prawda? No, czy ktoś wie z dziadków czy pradziadków obecnej młodzieży, co to znaczy cringe? Nie wie, prawda? Nie wiedzą, o co chodzi i dlatego to słowo między innymi jest takie atrakcyjne.
A jak to wygląda z tym, że atrakcyjne są wulgaryzmy?
A mogę jeszcze powiedzieć o boomerze?
To jest bardzo... Pomyślałam o nim, ale nie chciałam się przyznawać, że boomera to sama musiałam sprawdzać, kiedy usłyszałam to słowo.
Boomer jest bardzo ciekawy, bo to jest jeden z nielicznych chyba przykładów słów należących pierwotnie do języka młodzieżowego, ale bardzo chętnie przejętych przez tych, których określę, prawda? No boomer to jest ktoś urodzony w latach 60., czy może nawet jeszcze trochę później, a z politowaniem określany tak przez najmłodszych, ech ty boomerze, prawda, ale z ciebie boomer, czyli nic nie kumasz, nie jarzysz bazy, w ogóle nie czaisz, nie kumasz czaczy, w ogóle nic nie rozumiesz, co się dzieje, bo masz przestarzałe poglądy, jesteś nie dzisiejszy. Ale właśnie boomerzy chętnie to słowo wzięli i tak trochę autoironicznie odnoszą je do siebie, właśnie może po to, żeby nie być odbieranymi jako ci boomerzy. Sama bardzo to słowo lubię. I chociaż
czuję się pani boomerem?
Nie
czy boomersem?
Nie czuję się boomerką, ani boomersem, ani dziaderką, ani dziadersem. Chociaż pewnie moje poglądy, czy styl życia, czy sposób zachowania no, znacznie odbiegają od zachowania i poglądów najmłodszych Polaków, czy najmłodszych użytkowników języka polskiego. Ale właśnie pokazuje to, że te słowa rzeczywiście żyją i obrastają w różne takie użycia ironiczne, autoironiczne. Pokazuje to ich moc, prawda? Taką moc ekspresywną, moc emocjonalną, moc też społeczną. Te słowa są po coś. Bardzo wyraziście pokazują jakąś wizję świata. Świat, wiadomo, w tym ujęciu najmłodszych jest czarno-biały. Nasi są lepsi, są fajniejsi, bo młodsi i myślą tak jak my, a tamci, cała reszta to są ci gorsi, bo myślą inaczej. I ten taki czarno-biały podział świata i obraz świata, który się uwidacznia w języku i w tych bardzo wyrazistych granicach języka młodzieżowego, to jest coś, co cały czas obserwujemy i co z całą pewnością nie zniknie. Nawet do głowy przyszedł mi teraz taki przykład słowa, które to jest w ogóle rzecz fascynująca. Słowa, które było w języku młodzieżowym współczesnych, powiedziałabym, 70-latków, i wchodzi do języka młodzieżowego współczesnych 15- i 20-latków.
Ja się boję.
Klawo.
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 Ale klawo. Albo nie klawo.
Albo nie klawo, właśnie. To jest coś w ogóle fascynującego. Było sobie kiedyś słowo nowe, kiedyś to było słowo młode, później zestarzało się, w ogóle odeszło w zapomnienie. Zapomnieliśmy o wyrazie klawo, przestaliśmy go używać i nagle ci najmłodsi je wyciągnęli, nadali mu nowe życie. To też jest niezwykłe, prawda?
Ale podobnie chyba jest ze słowem sztos.
Tak.
Różnie, niekoniecznie też dobrze używanym, ale ten sztos też był kiedyś,
tak.
A teraz powrócił. Swoją drogą mówiła pani doktor o tym, jeszcze zdradzę państwu jedną rzecz, państwo tego nie widzą, ale pani doktor się tak zapaliły oczy, takie ogniki w oczach się zapaliły, kiedy zaczęła pani mówić właśnie o tym, jak to słowo żyje, jak ten język się zmienia. Bo to chyba jest zawsze dla językoznawców takie najpiękniejsze,
tak,
że
wspaniałe.
To jest taka materia, która nie plastelina, modelina już sklejona, tylko coś, co cały czas płynie i gdzieś tam podlega różnym sugestiom naszym. No właśnie, tak a propos tych sugestii, wulgaryzmy, to jest coś, co ja pamiętam znów za moich czasów, jeżeli ktoś powiedział brzydkie słowo, to było takie, o, ale powiedziałeś. Teraz wydaje mi się, że w języku młodych ludzi, może nie od razu powiem, że wulgaryzmy pełnią funkcję przecinka, ale jakoś tak używa się ich naturalniej więcej, one się stały czymś takim bardzo powszednim i powszechnym, tak jest?
Tak jest, tak.
Dziękuję, doktor Agata Chodzi.
Nie wiem, czy to jest dobrze, ale no to też coś mówi o czasach, w których żyjemy, o świecie w ogóle, w którym żyjemy. Wydaje mi się, że zwłaszcza w języku młodych, wulgaryzmy to są słowa, które nie przenoszą treści. Tutaj nie chodzi o nazywanie obiektów rzeczywistości, tylko chodzi o wyrażenie emocji, chodzi o ekspresję. Gdy użyje ktoś słowa na K, albo na P, albo na CH, zawsze przez CH piszemy wulgaryzmy.
Bardzo dziękujemy.
Warto pamiętać, żeby przynajmniej błędów
chociaż
ortograficznych
nie było,
tutaj nie robić. Więc jeżeli użyjemy takiego słowa, to po prostu jest nam lżej, prawda? Wyrzucamy jakąś emocję, wyrzucamy frustrację, złość, a złości i frustracji mamy pełno teraz. To nas bardzo obarcza, bardzo dotyka i najmłodszych, i najstarszych. I pewnie, tak mi się wydaje, właśnie bardzo często wulgaryzmy, czy te wyrazy, które mają formę wulgarną, temu służą. Wyrazić frustrację, wylać z siebie złość, po prostu sobie ulżyć. Inna sprawa, zupełnie inna.
Czy to też jak... nie jest tak, że one są głównie w języku młodzieżowym, tylko w ogóle w języku teraz
tak.
Jest ich więcej, bo mamy tych emocji sporo i musimy dawać im ujście.
Tak. Inna sprawa, jak to jest odbierane społecznie, prawda? Bo czym innym jest powiedzenie sobie K, CH, P w zaciszu domowym, czy nawet w grupie rówieśniczej, czy w grupie jakiejś, właśnie w jakimś środowisku, do którego należymy, a czym innym jest takie dawanie upustu emocjom w miejscu publicznym, na ulicy, ulicy, czy w ogóle w rozmowie z nieznajomymi. Wtedy to no, niewątpliwie musimy się liczyć z tym, że zostanie to odebrane jako naruszenie granicy, jako naruszenie prywatności, też dobrego samopoczucia tych, do których mówimy. To, co jest charakterystyczne dla języka młodych ludzi i w ogóle dla języka osób tak narcystycznie patrzących na świat i chyba jeszcze tak trochę niedojrzałych, to jest stawianie na pierwszym miejscu siebie, swojego ego, ja, moje potrzeby, moja ekspresja są najważniejsze, a zapominanie o tym, że no, nie żyjemy w świecie swojego ego, tylko żyjemy z ludźmi. Zawsze do kogoś mówimy coś, ktoś nas słucha, ktoś nas odbiera, żyjemy w świecie wymiany. I to, co jest problematyczne z wulgaryzmami, to właśnie to, jak one zostają odbierane w trakcie wymiany, a do wymiany zawsze dochodzi. Więc warto też to o tym pamiętać, brać to pod uwagę, jeżeli nie chcemy sobie nabruździć.
Mm-hmm. Powiedziała pani doktor o słowie klawo, tak sobie o tym ciągle myślę. O takich słowach, które kiedyś były nowe, a teraz wracają znów jako takie no, gdzieś tam odświeżone, ale też są przytulone przez tę grupę młodzieżową. Wiem, że pani doktor przejrzała badania z roku 2000, a propos tego, jak wtedy studenci mówili i o czym mówili. Bardzo jestem ciekawa o czym i jak. Czy to jakoś nam się nie przełoży na 2021?
No też jestem bardzo ciekawa. To są dane ze słownika Gwary Studenckiej, wydanego właśnie w 2000 roku, czyli materiał językowy musi pochodzić z lat 90., może też jeszcze troszeczkę wcześniejszych. No i co tam jest ciekawego w tym słowniku? Po pierwsze to, że wyróżniono kilkanaście takich pól tematycznych, do których odnoszą się słowa studenckie. Ja bym powiedziała również uczniowskie, czy w ogóle młodzieżowe. Praca, nauka i organizacja studiów są na 9 i 10 miejscu dopiero.
Że najmniej jest słów na ten temat, tak?
No używanych, może nie najmniej, tak? Nie dominują one. To jest 9 i 10 miejsce spośród 16, czyli w drugiej połowie są praca, nauka, no i to jak wyglądają studia. Co jest bardzo charakterystyczne i to niewątpliwie jest cecha również współczesnego języka młodzieżowego, to bardzo duża synonimika. Czyli mamy bardzo dużo określeń właściwie oznaczających to samo. Wydawałoby się, że to jest nieekonomiczne, prawda? Po co mówić na 20 czy 30 sposobów o tym samym? Ale okazuje się, że jednak to jest ważne. Po to na przykład, żeby urozmaicić ten język, żeby na wiele sposobów dać wyraz ekspresji, żeby dać upust emocjom, bo jak wcześniej rozmawiałyśmy już, to jest najważniejsze właściwie w języku młodych ludzi, pokazywanie swojego emocjonalnego i bardzo takiego wyraziście zarysowanego świata. Słownictwo związane z uczelnią i studiowaniem zajmuje tylko 1/3 całego zasobu tego słownika, czyli nie jest najważniejsze.
Boli to panią doktor trochę, dobrze, że to jest, ale stopniuje pani napięcie jak w dobrym kryminale. Ciekawa jestem, co jest na pierwszych 3 miejscach.
Nie wiem, czy mnie boli. Chyba też kiedyś studiowałam, więc pamiętam, jak to było. Uważam, że to jest nawet naturalne, bo na pierwszym miejscu są słowa dotyczące pieniędzy. Wiadomo, student biedny, prawda? I mamy 46 synonimów pieniędzy.
46 synonimów pieniędzy.
Tak, tak. Biznes, żołd, fora, fundusze, herbata.
Nie no, hajs, kasa. Herbata tak. Też się nie mówi hajs.
Tak, to są te z 2000 roku, no i trochę wcześniejsze. Dzisiaj już zupełnie, prawda?
Kiedyś się mówiło nawet dzięki, ale to tak był moment. No, dobrze, to jest zadanie domowe, drodzy państwo. 46 synonimów bez podpowiedzi z odwójka Google'a na pieniądze.
Tak, współczesnych oczywiście. Dalej mamy jedzenie. 91 synonimów.
No student musi jeść. To
tak, no i w ogóle głodny.
Ile? 91
synonimów. Kąsać, korytkować, kotłować, mulić, trałować.
Szamać,
szałować, tak. To są oczywiście przykłady i ciągle z 2000 roku. Gdy idziemy wyżej, to no, musimy powiedzieć o upijaniu się. Upijać się, no bo wiadomo, co robi student, korzysta z życia. Uwaga, 159 synonimów.
159. Napijaństwo, 159.
W ogóle na czasowniki. Upijać się, upijać się, buchnąć, ćwiczyć, pocieszać się, uzupełniać wilgotność, walić motyla. No i na pierwszym...
Mnie niestety przychodzą do głowy, teraz jest sporo takich, które są również wulgarne, więc dobrze, że na tej liście ich nie ma. A na pierwszym?
A na pierwszym miejscu są synonimy kogoś pijanego i pijaka. 215 wyrazów i związków frazeologicznych. 215. No i to pokazuje
pani
dominację.
Doktor, praca badawcza po prostu szaboba.
Ale nie mojego autorstwa. To jest słownik Gwary Studenckiej z 2000 roku. Znajdą państwo w internecie na pewno wszystkie szczegółowe dane. Ale też na przykład bardzo są liczne metafory dotyczące bania się. być galaretą, czuć cykorię, czuć mojrę, falować, mieć boja, mieć bojra, mieć cykor, mieć chłodno w dołku, mieć drżączkę, mieć gaciówkę albo trząść gaciami, portkować
i tak dalej.
To też pokazuje uczucia, prawda? To dotyczy tej sfery emocjonalnej, jednak student nie tylko pije i nie tylko je, ale też boi się, czyli przeżywa życie. I gdybyśmy spojrzeli tak już zupełnie serio na to, to pokazuje takie rozchwianie i niepewność życia, niepewność bycia w świecie nowym, w świecie jakichś zasad, którym trzeba się podporządkować. No a chcielibyśmy żyć sobie przyjemnie, a tutaj niestety nie ma pieniędzy, nie ma jedzenia, trzeba się uczyć, pracować. No straszne.
No myślę, że pod tym kątem jednak w 2021 trochę by się zmieniło, pod kątem takiej biedy ogólnej, życiowej, ale to zadanie dla badaczy i badaczek, żeby zrobić takie zestawienie 2021. Zwróciło moją uwagę to, co pani doktor powiedziała, gwara studencka. Mm-hmm. Kto mówi o gwarze młodzieżowej? Nie mówi się gwara młodzieżowa chyba już.
Bardzo różnie się mówi. Gdybyśmy zajrzeli do opracowań naukowych, bardzo poważnych, to spotkalibyśmy się z takimi terminami jak właśnie gwara młodzieżowa, język młodzieżowy, a nawet ostatnio młodomowa. To jest bardzo ciekawy termin, młodomowa, zaproponowany przez profesor Annę Wileczek. Zresztą zachęcam do artykułów i do książki, w ogóle do książek pani profesor, bo to są świetne, rzetelne i też innowacyjne, bardzo też odkrywcze ujęcia, opracowania dotyczące języka i młodych, i tych, którzy czują się młodzi, i tych, którzy chcą trochę poudawać młodych, ale lepiej tego nie robić.
No właśnie, nic na siłę, to już wiemy, żeby tam za bardzo nie cringe'ować, nie boomersować, bo może to wyjść po prostu karykaturalnie. Pani doktor, wyjdźmy w przyszłość. Mhm. Język młodzieżowy 2030. To będą jakieś słowa o robotach, nie wiem, o maszynach.
Wątpię. Sądzę, że będzie tak jak zwykle, czyli o uczuciach, o świecie i o miejscu naszym, to znaczy tych młodych z 2030 roku w świecie. Bo jednak jesteśmy antropocentryczni. My patrzymy na świat ze swojej perspektywy. Dzielimy, kategoryzujemy, opisujemy świat z punktu widzenia nas, bo sami dla siebie jesteśmy najważniejsi. A jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że twórcami tej młodomowy, tego młodego języka są ludzie, którzy dopiero się kształtują, których emocjonalność się kształtuje, którzy no, tkwią w tym swoim narcystycznym, jednak jeszcze niedojrzałym ujmowaniu świata, no to przyjmijmy to z pokorą, nie łudźmy się. Ciągle to, jak ja jestem w świecie, jak żyję w świecie, jak widzę świat, będzie najważniejsze, bo to jest cecha młodości po prostu.
I to będzie puenta naszego spotkania, chociaż chciałam powiedzieć, że jak mówiłam o tym, że wszystko już było, to pani doktor mnie troszkę tutaj obsztorcowała, chociaż to pewnie nie jest określenie z języka młodzieżowego. To co mogę powiedzieć na koniec dziena? Czy raczej będziemy się trzymać? Dziękuję.
Wszystko sobie możemy mówić, bo najważniejsze i tak w komunikacji jakiejkolwiek, czy to młodych ze starymi, czy starych ze starymi, czy młodych z młodymi, i tak najważniejsza, nadrzędna jest zasada życzliwości. Jeżeli wiemy, że jesteśmy życzliwi i jeżeli wiemy, że mamy, no powiedziałabym najogólniej, dobre intencje w stosunku do siebie, to wszystko jedno, jak będziemy mówić, i tak się dogadamy, i tak się porozumiemy. A nawet gdybyśmy bardzo tak wypucowali, wyczesali, uczesali, no wygładzili te słówka nasze, a i tak sączyłby się jad pod spodem, do porozumienia by nie doszło. Czego nikomu nie życzymy. Nie.
Jak zrozumieć język, nie tylko ten młodzieżowy, i jak korzystać z niego w pełni? O tym dr Agata Honcia, językoznawczyni, wykładowczyni z Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego, z Poradni Językowej Uniwersytetu Warszawskiego. Najserdeczniej pani doktor dziękuję. Dużo życzliwości życzę i za tę dzisiejszą również się kłaniam. Do
bardzo
następnego
dziękuję.
Razu. A państwu pięknie dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Nauka Nadaje. Do miłego.
Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Nauka Nadaje.